Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchających teraz Radio Maria. Zapraszam do i na program Szukając Słowa Bożego. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie dzisiejszego egzegetę, a jest nim ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Szczęść Boże Ojcze, witam wszystkich Państwa.
I na początku, jak jest to w naszym zwyczaju, prosimy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski, abyśmy mogli się otworzyć właściwie na Słowo Boże i aby to Słowo było przed nami otwarte.
Jeśli przypatrujemy się Słowu Bożemu na najbliższą niedzielę, spróbujmy ogarnąć je najpierw tak całościowo, to widać, że pojawia się w nim ważny, także dla nas wszystkich chrześcijan, temat krzyża czy temat cierpienia. Pojawia się w nim pytanie o krzyż w historii świata i w mojej osobistej historii. O sens wszystkiego tego, co mogę nazwać moim życiowym krzyżem. Często próbujemy tę myśl o krzyżu i o cierpieniu odsuwać od siebie. Często jako ludzie także schodzimy z naszych życiowych krzyży, z tych miejsc, w których Pan nas postawił, z naszych misji, rezygnując z nich. Równocześnie paradoksalnie sami wdrapujemy się na krzyże, których Pan nie chce dla nas. Na krzyże naszych egoizmów, na krzyże złamanych relacji, na krzyże tych miejsc, tych przedsięwzięć, które traktujemy jako nasze, które niezamierzone przez Pana stają się dla nas rzeczywistym krzyżem. Krzyż staje się w ten sposób symbolem bardzo dwuznacznym, ambiwalentnym. Jak podchodzić po chrześcijańsku do krzyża? Czym jest krzyż w moim życiu? Jak przeżywać moje życiowe krzyże? O tym dziś będzie mówiło Słowo Boże, które w pierwszym czytaniu stawia przed nami postać wielkiego przebitego, tajemniczą postać z proroctwa Zachariasza, w którą wpatrują się wszyscy, z której płynie nie tylko duchowa pociecha, ale także oczyszczenie dla domu Dawida i dla Jerozolimy, dla wszystkich pokoleń, które opłakują tego przebitego. Z kolei w Ewangelii dzisiaj Jezus radykalnie postawi przed swoimi uczniami drogę krzyża. Pan na pewnym etapie swojej działalności, swojego nauczania, każe swoim uczniom odwrócić się od Mesjasza sukcesu i odkrywa swoją twarz jako Mesjasza ukrzyżowanego, Mesjasza cierpiącego. Bez objęcia Chrystusowego krzyża i bez wejścia w te tajemnice nie ma uczniostwa, czy nie ma naśladowania Chrystusa. Dzisiaj Słowo Boże stawia przed nami tajemnicę krzyża po to, abyśmy stali się głębiej, prawdziwiej uczniami naszego Pana, Króla Drogi Krzyżowej. Wsłuchajmy się więc w to Słowo, aby nie tylko odnaleźć odpowiedź na pytanie o sens naszych życiowych krzyży, ale także odpowiedź na pytanie o to, jak autentycznie pójść za tym, który jest mistrzem Drogi Krzyżowej. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Będą patrzeć na tego, którego przebili. To mówi Pan, na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. I płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. Oto Słowo Boże. W pierwszym czytaniu mamy dzisiaj fragment z księgi proroka Zachariasza, a właściwie z drugiego Zachariasza. Ta księga, którą w kanonicznym zbiorze proroków nazywamy po prostu Zachariaszem, to tak naprawdę biblioteka, to znaczy składa się z dwóch ksiąg. Proto Zachariasza, który żył około roku 480 i Zachariasza II, żyjącego o być może 100 lat po nim, który jest autorem rozdziałów od 9 i dalej do 13. W tej księdze uderzają przede wszystkim proroctwa, które Jezus będzie wykorzystywał w swoim nauczaniu, które odnosić będą także ewangeliści do Niego samego. Proroctwa tajemnicze, które zapowiadają nadejście Mesjasza bez wyraźnych rysów osobowych, którego opisuje się jako pasterza, jako uderzonego mieczem, czy wreszcie jako wielkiego przebitego. To jest ten ostatni obraz mesjański, który znajdujemy tutaj w księdze proroka Zachariasza. Kim jest ten wielki przebity, czy jak się go przedstawia? To proroctwo, które czytamy dzisiaj, króciutki fragment, to proroctwo na czasy ostateczne. Zapowiedź odnowy Jerozolimy i domu Dawida. Więc postać, o jakiej się tu mówi, to także postać z czasów ostatecznych, z czasów, kiedy Królestwo Boże zstąpi na ziemię, czy kiedy Bóg definitywnie zaangażuje się w naszą ludzką historię. W rozdziale 12, z którego zaczerpnęliśmy dzisiejsze wersety, które czytamy w pierwszym czytaniu, mówi się o Bogu Stworzycielu najpierw, o tym, który pokona i zniszczy narody pogańskie atakujące Jerozolimę. Aż wreszcie po tym unicestwieniu narodów pogańskich prorok opisuje, co Jahwe, co Bóg uczyni także na korzyść swojego narodu. Ześle ducha na wszystkich, którzy będą opłakiwać tę tajemniczą postać wielkiego przebitego. W wersetach od 10 do 14 ukazuje się żałobę narodową po śmierci wielkiego przebitego, która kończy się wizją cudownego źródła wytryskującego, którym Bóg oczyści lud Boży z wszelkiego grzechu. Zacznijmy od tej wizji Ducha Świętego, którego Bóg obiecuje wszystkim, którzy opłakiwać będą wielkiego przebitego. W Starym Testamencie teksty mesjańskie mówiły o Duchu Bożym, który będzie przede wszystkim darem dla Mesjasza. To jest na przykład Izajasz, 11 rozdział, 2 werset. Później w tekstach powygnaniowych, czyli kiedy Izrael wraca z niewoli, ten dar ducha zostaje obiecony także całemu narodowi. Mówi o tym często Jeremiasz, także Joel w 3 rozdziale. Tutaj Bóg wyraźnie zapowiada, że wylanie ducha będzie obfitsze niż spodziewać się tego może ktokolwiek. Obfitsze niż do tej pory. Szafak ruach, znaczy wyleje mojego ducha. Rozlanie to nie tylko udzielenie daru ducha. To udzielenie go w takiej obfitości, że zaleje on cały naród, zaleje on Syjon, zaleje Jerozolimę jak powódź, jak rzeka, jak deszcze, z którymi teraz w lecie mamy do czynienia. Może bardziej jeszcze. To ma być powódź Ducha Świętego. Powódź Ducha Świętego, która przyniesie nowy zupełnie rodzaj pobożności. Trudno przetłumaczyć te dary, które przynosi Duch Święty. W tekście hebrajskim to jest ruach hen ve tahannunim, czyli dosłownie wyleje ducha nie tyle pobożności, jak tłumaczymy to w naszych Bibliach, ale ducha łaski i ducha błagania, suplikacji. Duch łaski i duch błagania. Duch, który sprawi, że naród, ci, którzy wierzą, zaczną radykalnie żyć łaską Bożą. Nie tyle polegać na sobie i na własnych uczynkach, co żyć z łaski i łaską, darem. Każdy dzień staje się darem w takiej optyce. I duch suplikacji, czyli pokornego błagania. Bóg udziela ducha, który sprawia, że delikatnością, z pobożnością, z otwartym sercem, także z pokorą zwracamy się do Niego, uznając we wszystkim Jego łaskę. Ten dar ducha związany jest z wpatrywaniem się, z kontemplowaniem tego, którego przebili, boleniem czy boleścią, czy lamentacją nad nim, jak się boleje nad jedynakiem. Ma się rozlec płacz, lamentacja i pełne współczucia, wpatrywanie się w tego śmiertelnie przebitego. Dosłownie tak mówi się o nim w tekście hebrajskim. Dakar to ten, który jest śmiertelnie ugodzony, przebity mieczem, czy też innym podobnym narzędziem. Kim jest ta postać, o której mówi się tutaj, z którą związane jest takie rozlanie Ducha Świętego? To postać przede wszystkim opisywana z przymiotami czy atrybutami królewskimi. To ktoś o najwyższej godności. Jeśli po nim płakać będą wszystkie pokolenia, stany, warstwy, opłakiwać go będą jak pierworodnego, to jest tytuł, którego także w starożytności używają monarchowie i władcy. Mówi się, że płacz nad nim będzie podobny do płaczu w Hadat Rimon, w Dolinie Megiddo. Które interpretacje wiążą to miejsce z miejscem i to wydarzenie z miejscem śmierci króla Jozjasza. To był jeden ze wspanialszych monarchów, jakiego posiadał Izrael. Wielki reformator, który zginął nieszczęśliwie w bitwie z faraonem Neko w 609 roku pod Megiddo. Płacz po tym wielkim przebitym ma być podobny do tego płaczu nad sprawiedliwym Jozjaszem. Jednak ten płacz będzie o tyle przewyższał tamto wydarzenie historyczne, że przyniesie on odpuszczenie grzechów. To źródło wytryskujące, o którym nie czytamy, ale o którym mowa jest w proroctwie Zachariasza, Deuterozachariasza. Źródło wytryskujące właściwie z tego wielkiego przebitego sprawia, że patrząc na niego, kontemplując jego cierpienie i zwracając się ku Bogu, lud doznaje oczyszczenia z grzechów. Czy da się bliżej, czy skonkretyzować tę postać? Wielu dopatruje się w nim cech sługi Jahwe z pieśni Deuteroizajasza, pieśni o tym, którego także określa się jako przebitego, tego, który nosił nasze cierpienia, dał się obarczyć naszymi cierpieniami, umarł za nas. za grzechy swojego ludu. To jest ta tajemnicza postać, także opisywana przez Izajasza, która jako jedyna w Starym Testamencie bierze na siebie grzechy innych i gładzi je. Nie do pomyślenia dla pobożnego Żyda byłaby, aby człowiek czy ofiara z człowieka gładziła takie grzechy. Podobną ofiarę opisuje się tutaj w przypadku wielkiego przebitego. Ponieważ ta postać wyrasta ponad wszystkie postacie, o których mógł pomyśleć Izrael, ponad wszystkich proroków, ponad królów także, i przybiera tutaj cechy wyraźnie boskie, bo odpuszcza się grzechy w jego imię. Tradycja chrześcijańska nie miała problemu z zakwalifikowaniem proroctw Deutero-Zachariasza i odniesieniem ich do Jezusa. W Ewangelii świętego Jana właśnie w ten sposób w 19 rozdziale będzie się opisywało Jezusa. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Wpatrywanie się w Pana, przebitego, wiszącego na krzyżu, to nie jest tylko i wyłącznie umartwianie się. To nie jest tylko i wyłącznie ćwiczenie ascetyczne. Dzięki wpatrywaniu się w przebitego, ukrzyżowanego Jezusa, Bóg mówi, otrzymujemy ducha, ducha łaski i błagania, ducha otwartości serca, pobożności i pokory. Wchodzenie w misterium krzyża, innymi słowy, oczyszcza także nasze serce. Czy to, jak powiedziałby Paweł, z tych nieuporządkowanych przywiązań, czy sprawia, że Ojciec udziela nam obficie swojego ducha. Tego ducha, jak opisuje to ewangelista Jan, Jezus tchnął także w ostatniej chwili swojego życia, oddał ducha. Wszyscy ci, którzy wpatrują się w Syna zawieszonego na krzyżu, wszyscy ci, którzy nie boją się także stawać wobec tajemnicy krzyża Chrystusa, wchodzić w niego modlitewnie, kontemplacyjnie, otrzymują tego samego ducha, którego tchnął Jezus umierając. To duch oczyszczenia. To duch, który otwiera źródło wody żywej, która oczyszcza nasze serca, oczyszcza z grzechu, także słabości, i czyni nas podobnymi do Niego, do wielkiego przebitego. Nie trzeba się bać krzyża Chrystusa. Warto pod nim stawać i warto się w niego wpatrywać, bo wówczas Ojciec udziela nam w niezmiernej obfitości swojego ducha. Krzyż, czy kontemplowanie wielkiego przebitego, ukrzyżowanego Mesjasza, to doświadczenie Ducha Bożego. Krzyż jest pełen mocy i łaski Ducha Świętego. Krzyż, jak mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu, jest także krzyżem zjednoczenia z Panem. Posłuchajmy najpierw apostoła Pawła. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Galatów. Bracia, wszyscy dzięki wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Oto Słowo Boże. Wpatrywanie się w krzyż Chrystusa napełnia nas duchem, Wpatrywanie się w krzyż Chrystusa także sprawia, że jednoczymy się, że stajemy się rzeczywiście braćmi i siostrami przez krzyż i przez krew Chrystusa. To króciutkie także czytanie z listu do Galatów. Rozumieć należy w kontekście polemiki świętego Pawła, polemiki, jaką toczy on z tymi, którzy przychodząc do wspólnoty w Galacji, proponują inną Ewangelię niż tą, którą głosił apostoł. Ewangelię opartą na prawie, prawie mojżeszowym. Chrystus to przecież Mesjasz narodu żydowskiego. Aby dostąpić zbawienia, trzeba przyjąć prawa narodu żydowskiego, trzeba stać się jednym z nich. Wówczas będzie się miało także udział w łaskach przyniesionych przez Chrystusa, twierdzą judeo-chrześcijanie, czy ci, którzy przychodzą z Jerozolimy. Paweł radykalnie sprzeciwia się tej głoszonej przez nich Ewangelii, proponując poganom, bo do nich głosi się to słowo, tylko i wyłącznie wiarę w Chrystusa. Wiarę jako narzędzie zbawienia. Wiarę, a nie prawo. To wiara, argumentuje Paweł w liście do Galatów, w tym fragmencie, który czytamy, czyni nas synami Bożymi właśnie w Chrystusie. To jest ogromna godność, którą przyznaje się nam ten sam tytuł, którym cieszył się Syn. Godność równa Jezusowi, godność dziecka Bożego. Równocześnie ta wiara działa w nas poprzez fakt, że zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i przeoblekliśmy się w Chrystusa. Te obrazy Pawłowe to są takie klasyczne obrazy dla niego, dla apostoła, którymi oddaje się istotę życia chrześcijańskiego. Istotą naszego życia jest być zanurzonym czy ochrzczonym w Chrystusie. No, w starożytności chrzest dokonywał się przez zanurzenie. Baptizo to oznaczało po prostu zanurzenie całego człowieka w źródle chrzcielnym. Co to znaczy zanurzyć się w Chrystusie? Paweł będzie to precyzował w innych listach, także w liście do Rzymian będzie mówił o tym, że zanurzyć się w Chrystusie znaczy, czy ochrzcić się w Chrystusie znaczy tyle, co zanurzyć się w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Trzeba najpierw wejść w śmierć Chrystusa i później doświadczyć Jego zmartwychwstania. Przyoblec się w nową szatę, w szatę nowego człowieka. Ale tym pierwszym krokiem koniecznym także do tego jest zanurzenie w śmierci. W śmierci, która dla Pawła jest obumieraniem dla siebie. Będzie o tym mówił w liście do Koryntian, drugim liście do Koryntian w piątym rozdziale. Już nikogo nie znamy na sposób ludzki, na sposób tylko cielesny, ale znamy według poznania Chrystusowego. Czyli rezygnujemy z czysto ludzkich relacji, rezygnujemy z czysto ludzkiej chwały i zabiegania w tym świecie. Rezygnujemy także z życia kierowanego naszym ego, czy projektowaniem go według naszych planów tylko i wyłącznie. Zanurzyć się w Chrystusa to umrzeć dla siebie, żeby żyć dla Pana. To wtedy doświadczyć możemy dopiero mocy Jego zmartwychwstania i nowego życia, które symbolizuje tutaj szata, w którą się oblekamy. W tym nowym życiu, kiedy już zdecydujemy się objąć mocno tajemnicę krzyża, zauważymy, znikają także podziały, czyli to wszystko, co wydaje nam się nie do pokonania, wszystkie pęknięcia w naszych relacjach, wszystkie nasze problemy także z innymi, okazują się rozwiązywalne, czy zyskujemy zupełnie nową perspektywę, patrząc na nie z perspektywy czy z punktu widzenia Chrystusowego krzyża. Paweł pisze, że dzięki Chrystusowemu krzyżowi nie ma już Żyda ani poganina, nie ma niewolnika ani człowieka wolnego, nawet mężczyzny ani kobiety, bo wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jak rozumieć ten fragment? On był dosyć często nadinterpretowywany i źle interpretowany przez różnego rodzaju filozofów, zwolenników także egalitaryzmu, czy nawet w tej filozofii gender, gdzie zaciera się różnice pomiędzy płciowością mężczyzny i kobiety, używa się tego słowa świętego Pawła. Otóż apostoł mówi tutaj o tajemnicy krzyża, w której zanurzywszy się, wszyscy jesteśmy jednym, czy wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. Tu mówi się o równości ontologicznej, mówi się o równości i o statusie dzieci Bożych po prostu, o synów, bo jesteśmy synami, córkami Boga przed Jego obliczem. Nie mówi się o zacieraniu różnic pomiędzy płcią. Doskonale wiemy także, że Paweł nie zniósł niewolnictwa, które wciąż obowiązywało w pierwszym wieku i także w gminach chrześcijańskich. A więc nie chodzi także o zniesienie wszelkiego rodzaju ról społecznych, ale one odgrywają znacznie mniejszą rolę role zostają zrelatywizowane, czy właściwie podporządkowane temu, że wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami. I w tym kluczu należy patrzeć na swoje życiowe miejsce w świecie, na swoje relacje. Krew Chrystusa jest zbyt cenna, żeby ją marnować, sugeruje apostoł. Marnować na tworzenie sztucznych podziałów między sobą, marnować na żywienie, także uraz do siebie. Krew Chrystusa uczyniła nas kimś prawdziwie jednym, jednym ciałem. Nie liczą się już te niewolnice pomiędzy niewolnikiem i wolnym, mężczyzną i kobietą, między Grekiem, czyli poganinem i Żydem, bo w Chrystusie jesteśmy prawdziwie kimś jednym. To jest ogromne światło nadziei dla nas, którzy zmagamy się przecież z różnego rodzaju różnicami, które wydają nam się często nie do pokonania. Różnicami, czy to w perspektywie wartości, których nie podzielają inni, czy też zwyczajnie z różnego rodzaju dramatami, jakie przeżywamy, nosimy w sobie, zranieniami i pęknięciami w naszych relacjach. Bliżej nam do siebie, niż nam się może wydawać. Dzięki krzyżowi Chrystusa jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy kimś jednym przed Panem. I pamiętajmy o tym, kiedykolwiek przyjdzie nam do głowy, aby odseparować się od naszych braci i sióstr naszymi słusznymi poglądami na wszystko, czy także naszą religijnością. Pamiętajmy także o tym wówczas, kiedy nasze zranienia wezmą górę i nie będziemy chcieli otworzyć się czy zbliżyć do drugiego. Krew Chrystusa jest zbyt cenna, by marnować ją na oddzielanie się od innych murem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Krzyż Pana jest pełen ducha, krzyż Pana prawdziwie jednoczy nas, czyni z nas braci i siostry, pozwala pokonać to, co wydaje się niepokonywalne na poziomie naszych relacji. Krzyż Pana także sprawia, że rzeczywiście stajemy się do Niego podobni. Czy kto bierze swój krzyż i kto ma odwagę objąć krzyż Chrystusa, staje się prawdziwie do Niego podobnym. W dzisiejszej Ewangelii słuchamy sceny, która jest także kluczowa dla zrozumienia misji Jezusa i Jego tożsamości, Jego osoby. Scena, którą czytamy u Łukasza, u Marka, u ewangelisty Marka, będzie stanowiła absolutne centrum Ewangelii. Scena, w której Jezus pyta swoich uczniów, za kogo go uważają. Jezus tu objawia swoją tożsamość. Już nie cuda, przynajmniej tak przedstawia się ta droga w Ewangelii Marka, już nie cuda, ale droga krzyża będzie od tej pory coraz wyraźniej stawała przed oczami uczniów, aby zrozumieli, że Jezus to nie Mesjasz sukcesu, cudotwórca, rabin, który zyskał popularność i tak już będzie, ale przede wszystkim ten, który oddaje swoje życie na krzyżu za zbawienie świata. Także u Łukasza tutaj dochodzimy do ważnego momentu, w którym Jezus pragnie wreszcie odkryć przed uczniami swoją tożsamość. Do tej pory to demony nazywały Jezusa Synem Bożym u Łukasza. Tłumy z kolei widziały w nim proroka. Jezus, nie ulega wątpliwości, jest sławny. Nie ulega wątpliwości, zyskuje sobie poklask i także uznanie swoich uczniów. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, który czytamy, mamy najpierw opisaną misję 12, misję, z której wracają pełni zapału i doświadczywszy apostolskich sukcesów. Zaraz potem Jezus dokonuje spektakularnego cudu rozmnożenia chleba dla 5000. A więc w 9 rozdziale opisuje się rzeczywiście Chrystusa u szczytu swojej sławy, u szczytu swojej także potęgi, wydaje się, i uczniowie są nim zachwyceni. Wpatrują się w Niego, wiążąc z Nim ogromne nadzieje. Jezus wyczuwa na pewno tę atmosferę sukcesu, tę atmosferę także skupienia uwagi na Nim, atmosferę uwielbienia także ze strony Jego uczniów, którzy już upatrują swojej także przyszłości, świetlanej przyszłości w Nim. I zadaje wówczas to kluczowe pytanie. Pytanie na temat swojej osoby. To pytanie, zauważmy, u Łukasza pojawia się w kontekście modlitwy na osobności. Ważne rzeczy dzieją się, kiedy Jezus modli się w Ewangelii Łukasza. To są ważne momenty także dla Niego, momenty próby. Kuszenie, czy ta scena kuszenia, to będzie scena, w której Łukasz także akcentuje modlitwę Jezusa. Scena przemienienia na górze Tabor, czy scena modlitwy Jezusa w Getsemani, to są wszystko momenty zwrotne w Jego życiu i takim momentem jest także ten moment, w którym Jezus zacznie otwarcie swoim uczniom mówić, kim jest, ryzykując przy tym, że ich utraci. Nie jest Mesjaszem pełnym mocy i tylko i wyłącznie Mesjaszem sukcesu. Jest Panem drogi krzyżowej, jest ukrzyżowanym. To on, zauważmy, także zwraca się do uczniów z pytaniem o swoją tożsamość. On chce, żeby odkryli, kim jest. Inicjatywa należy do Jezusa. Jezus bardzo chce, żebyśmy odkrywali na różnych etapach naszego życia, na jakich jesteśmy, kim jest dla nas i kim rzeczywiście jest. Nasz Pan ma to do siebie, że objawia się nie raz na zawsze, ale chce, abyśmy odkrywali tę Jego obecność w naszym życiu za każdym razem inaczej także. Na każdy czas naszego życia jest także przewidziane jakieś objawienie Jego oblicza i Jego obecności. I ono za każdym razem jest inne. Niedobrze jest, jeśli przyzwyczajimy się do jednego i pozostaniemy na jednym etapie tylko. To jest nieustanna droga odkrywania. Jezus chce, żebyśmy odkrywali i odpowiadali sobie wciąż na to pytanie, kim On jest. Jezus, kiedy pyta uczniów, kim jest, uzyskuje różnego rodzaju odpowiedzi. Jedni uważają Cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że to któryś z proroków zmartwychwstał. To potwierdza, że w oczach uczniów Jezus jest rzeczywiście wielki. Jest jak Jan Chrzciciel, prorok pełen mocy, jak ogień. Jest jak Eliasz, czyli ten, który miał przyjść w czasach ostatecznych. Jest jak któryś z proroków, który powstał z martwych. Czy wyczuwa się atmosferę entuzjazmu, euforii. Jezu, odniosłeś sukces i wszyscy w nim uczestniczymy, wydają się mówić Jego uczniowie. I to wówczas Jezus zadaje to pytanie, które wytrąca ich z tej atmosfery euforii i sukcesu, upatrywania w Nim tylko i wyłącznie świetlanej drogi, także na swoją przyszłość. A wy za kogo mnie uważacie? Pyta wtedy. Wyobrażam sobie atmosferę napięcia, jaka wówczas się wytwarza i ciszę, która nastaje pomiędzy uczniami. Bo prawdopodobnie oni także chętnie podpisaliby się pod tym, co mówią ludzie. Jezus to jest potężny prorok. To jest ktoś jak Eliasz, ktoś jak Jan Chrzciciel, a nawet ktoś większy od nich. Ale o kogo może pytać Jezus? Dlaczego wciąż jeszcze pyta ich o zdanie na swój temat, skoro już wypowiedzieli wszyscy te entuzjastyczne opinie innych? Piotr, jak to zwykle Piotr, biorąc inicjatywę w swoje ręce, on reprezentuje 12, prowadzony Duchem Świętym, w Ewangelii Mateusza zwraca się na to wyraźnie uwagę, odpowiada: ty jesteś Mesjaszem Bożym, pomazańcem Bożym. Wyznanie Piotra staje w opozycji do innych, w tym sensie, że Piotr widzi w Jezusie kogoś znacznie większego niż tylko prorok, o którym mówili wcześniej uczniowie. Jezus to Mesjasz, to ten, który miał przyjść w czasie ostatecznym, to ten oczekiwany, który wypełni wszystkie Boże obietnice. Co prawda wiemy, że Piotr trochę inaczej wyobraża sobie Mesjasza niż wyobraża to sobie Jezus. W Ewangelii Marka będzie ganił Jezusa za to, że za chwilę objawi, jakim typem Mesjasza jest. Piotr chciał widzieć w Jezusie Mesjasza także mocnego, wyzwoliciela, króla, na którego czekał cały Izrael. Jezus będzie zupełnie innym Mesjaszem i żeby wytłumaczyć swoim uczniom, jakim Mesjaszem będzie, najpierw surowo zakazuje im mówić, żeby nie rozpowszechniali tej wiadomości, że to on jest Mesjaszem, bo wszyscy rozumieją ją na sposób Mesjasza ziemskiego, wyzwoliciela, a dopiero później mówi o tym, że Mesjasz czy Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, będzie odrzucony, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Takim królem czy takim Mesjaszem będzie Jezus. Mesjaszem, który oddaje swoje życie w ofierze. Mesjaszem, który nie będzie triumfował, ale pokornie umrze za zbawienie i za grzechy swojego narodu. Syn, mówi Jezus, musi wiele wycierpieć. To musi w tekście greckim dei pojawia się zawsze wówczas, kiedy chodzi o Boże plany. To nie jest tylko konieczność związana ze zbiegiem wypadków. To jest Boży plan dla Niego. Musi być odrzuconym i zabitym. Jezus nazywa się tu Synem Człowieczym. Utożsamia w tym swoim cierpieniu ze sługą Jahwe z księgi proroka Izajasza, ale równocześnie utożsamia się z tą wielką postacią z księgi proroka Daniela z 7 rozdziału, postacią mesjańską, która miała przyjść na końcu czasów, aby sądzić ten świat. Więc Jezus z jednej strony zapowiada swój krzyż, cierpienie, które nie będzie przypadkiem, ale wynikiem planu Bożego i wierności misji Bożej. Z drugiej strony w tym krzyżu już dzisiaj, nazywając się Synem Człowieczym, zapowiada swoim uczniom chwałę, czy przyszłą chwałę. Krzyża nie zapowiada dla samego krzyża. Krzyż zapowiada jako drogę do chwały, do tego, aby mógł stanąć po prawicy Bożej, zatriumfować i kiedyś przyjść, zakończyć historię tego świata, wszystkich nas pociągnąć ze sobą do nowego życia zmartwychwstania. Później Jezus jeszcze w dwóch logiach aplikuje tę naukę krzyża do nas wszystkich. Jezus zwraca się do wszystkich. Nie mówi do swoich uczniów tylko, nie mówi do wybranych, ale do wszystkich absolutnie. Jeśli kto chce pójść za mną, wyraźnie za mną, tam gdzie jest miejsce ucznia, niech się zaprze samego siebie, niech bierze co dnia swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tu przede wszystkim ciekawym i uderzającym dla nas jest pewnie ten tekst o zaparciu się samego siebie. Co to znaczy brać krzyż i zaprzeć się samego siebie? Czy krzyż oznacza przekreślenie tego, kim jestem, zrezygnowanie z całej radości mojego życia, zaparcie się, czyli odrzucenie wszystkich moich życiowych aspiracji, także piękna życia, radości, którą mogę z niego czerpać? Absolutnie nie. Zaprzeć się samego siebie w języku Ewangelii oznacza potraktować swoje życie jako dar, to znaczy nie rościć sobie prawa do życia i do wszystkiego tego, co tutaj mamy. Wszystko jest darem od Pana, wszystko powinniśmy przeżywać jako dar od Niego. Zaprzeć się samego siebie to po prostu nie iść tylko i wyłącznie za moim ego i za pragnieniami mojego serca. To już o tym słuchaliśmy u świętego Pawła, ale potraktować i życie, i misję, i relacje, wszystko jako dar Boży i każdego dnia, czy dzień po dniu brać na ramiona krzyż, który w Ewangelii oznacza nie tyle cierpienie dla cierpienia, ale moją życiową misję, moje życiowe powołanie. Jest nim moja praca jako księdza, na przykład ojca, czy moje powołanie siostry zakonnej, czy zakonnika, brata. Jest nim moje powołanie żony i męża. To wszystko są nasze życiowe krzyże. Nie powinny nam się kojarzyć tylko pejoratywnie z cierpieniem. To jest ta misja, w której mamy być wierni do końca, przez którą się zbawiamy także i zbawiamy także innych. W tym sensie krzyż bierzemy na ramiona każdego dnia. Jesteśmy wierni temu naszemu życiowemu powołaniu każdego dnia, zapierając się tych egoistycznych pragnień, tylko i wyłącznie to. Chrystus chce, żebyśmy pozostawili na boku, a pragnie, żebyśmy rozwijali się w całym pięknie i bogactwie naszej osobowości. Mówi też Pan o tym, żeby mu towarzyszyć zwyczajnie. Niech mi towarzyszy, czy niech mnie naśladuje, jak przetłumaczyliśmy w tekście polskim, tam jest akolutheo w tekście greckim, czyli dosłownie. Niech bierzcie swój krzyż na swoje ramiona i idźcie ze mną. To nie jest dźwiganie krzyża samotne, ale to jest dźwiganie krzyża z tym, który jest mistrzem drogi krzyżowej. Paradoks polega na tym, i tym zakończmy rozważanie nad Ewangelią na najbliższą niedzielę, że kto nie chce brać swojego krzyża, myśląc, że w ten sposób będzie żył piękniej, głębiej, radośniej, straci swoje życie. Straci to, co jest jego istotą, czyli zdolność do kochania, czyli dawania siebie drugiemu. W tej miłości, żeby była autentyczna, trzeba także umieć ponosić ofiary. A więc ten, kto nie będzie potrafił ponosić ofiar dla ukochanych osób, nie będzie potrafił kochać ofiarnie, straci swoje życie. A ten, kto może bojąc się krzyża, ale obejmie go, przylgnie do niego, będzie go niósł za Chrystusem, zyska swoje życie. Przed tym otworzą się w tym życiu zupełnie nowe wymiary, których nie podejrzewał. Spróbujmy podsumować już to, co powiedzieliśmy o to, co ukrywa się w dzisiejszym słowie, to przesłanie krzyża. Spróbowaliśmy je odczytać na trzech poziomach. Krzyż to doświadczenie mocy Ducha Świętego. Nie bójmy się wpatrywać w ukrzyżowanego. Mamy w tradycji także naszej pobożności, religijności drogi krzyżowe, czy pietę, to są wszystkie te momenty, w których stajemy pod krzyżem Chrystusa i kontemplujemy wielkiego przebitego. Tym, którzy nie boją się wchodzić w misterium krzyża Chrystusa, Ojciec obiecuje swojego ducha. Ducha łagodności, ducha łaski, ducha nowego rodzaju modlitwy, suplikacji, błagania, która oczyszcza nasze serca. Samo wpatrywanie się w ukrzyżowanego jest w stanie oczyścić nasze serca z tych słabości, naleciałości naszych grzechów, ludzkich nieuporządkowanych przywiązań i uczynić podobnym do Niego. Także kontemplowanie Jezusa czy krzyża Chrystusa w Słowie, czyli odczytanie tych Ewangelii, które mówią o Jego pasji, oczyszcza już nasze serca, daje nam ducha. Po drugie, krzyż rzeczywiście jednoczy. W dzisiejszym słowie ukrywa się potężne wezwanie do nas wszystkich, abyśmy w imię krzyża Chrystusa także spojrzeli z miłością na naszych braci i siostry, nie oddzielali się od nich murem wrogości, abyśmy nie marnowali krwi Chrystusa wylanej za nas. Ona daje nam także siłę do tego, żeby przezwyciężyć wszystkie zranienia w naszych relacjach. To jest rzeczywista moc dla nas także, abyśmy znowu potrafili być dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. I wreszcie krzyż Chrystusa to krzyż upodobnienia się do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Dzięki krzyżowi, czy dzięki objęciu krzyża Chrystusa, dzięki objęciu naszych życiowych misji, potraktowaniu ich poważnie, do końca, w kluczu misji Chrystusa, czyli Jego krzyża, jesteśmy w stanie także zbawić nie tylko siebie, ale i innych i rzeczywiście dojść do nieba. Zakończmy takim pięknym fragmentem z dzienniczka siostry Faustyny, który opowiada o wizji, którą miała ta wielka święta mistyczka, wizji dusz wokół krzyża Chrystusowego. Faustyna pisze: ujrzałem Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałem cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałem trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. Trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtedy rzekł mi Jezus: widzisz te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie? Te też będą podobne i w chwale do mnie. A te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie. Chrystus sam zaprasza nas do tego, abyśmy nie bali się wejść w tajemnicę, w misterium Jego krzyża. Byśmy przylgnęli do Niego całym sercem, abyśmy spróbowali odnaleźć także w krzyżu Chrystusa sens naszych życiowych krzyży i naszego życiowego cierpienia. To nie tylko droga utrapienia, to nie jest droga utrapienia. To nie jest droga dla chrześcijańskich masochistów. To jest droga dla tych, którzy chcą żyć pełnią życia, którzy chcą umierać dla siebie i dla swoich egoizmów, aby żyć bardziej dla Pana. Droga dla tych, którzy chcą czystym sercem kochać Pana, nie żyć iluzją. To droga dla tych, którzy chcą także przezwyciężać wszelkie podziały w relacjach między braćmi i siostrami. To ostatecznie droga dla tych, którzy chcą się nazywać uczniami, prawdziwymi uczniami Chrystusa.
I zapraszamy również Państwa do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę, że naszym egzegetą jest ksiądz dr Marcin Kowalski z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. A telefon do naszego studia to 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. I zagranica 48 56 655 23 33 i drugi numer dokładnie taki sam z końcówką 66. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam serdecznie księdza Marcina. Dziękuję za audycję. I ja dzwonię, aby się podzielić tym, co Duch Święty zasiał w moim sercu. Mianowicie myślę, że to Słowo Boże tej niedzieli, która się zbliża, jest bardzo aktualne w roku wiary, który przeżywamy. Gdyż tak jak ksiądz dr Marcin wspominał, że każdy z nas musi sobie odpowiadać, kim jest dla nas Jezus Chrystus. I myślę, że ta przewaga Filipowa rozpoczyna się każdego dnia życia, kiedy człowiek wstaje, kiedy jest w pracy, kiedy jest w świątyni, kiedy się modli. Człowiek sobie właśnie odpowiada, kim dla niego jest Jezus Chrystus. I między innymi każdy dzień życia, który rozpoczynamy, powinien być taką odpowiedzią, kim dla mnie jest Jezus. I również tutaj zauważam, że Pan Jezus modli się, a dopiero później pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo mnie uważacie. I myślę, że również na modlitwie jest takie zaproszenie do modlitwy, że właśnie podczas modlitwy poznajemy Boga. Tylko i wyłącznie na modlitwie. Doświadczamy Jego bliskości, Jego opieki, pomocy. I to jest takie zaproszenie też do modlitwy i właśnie do poznawania Jezusa w modlitwie, w Słowie Bożym. To, co również ojciec wspomniał. Również bardzo pocieszający jest list świętego Pawła Apostoła do Galatów, że jesteśmy wszyscy równi, że Pan Jezus swoją miłością przyobleka nas w siebie i również Jego miłość jest obecna w sakramentach świętych, w komunii, we mszy świętej, podczas Jego boskiej obecności, podczas każdej Eucharystii. Niestety, to czytanie z Księgi Proroka Zachariasza, to mi się troszkę może dziwnie kojarzy, to bardzo proszę o sprostowanie, a tutaj prorok Zachariasz mówi, że będą patrzeć na tego, którego przebodli i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to Słowo Boże również jest aktualne, gdyż Jezus jest znakiem sprzeciwu, prawda? Ciągle Kościół jest atakowany. Jezus Chrystus jest ciągle w jakiś sposób poprawiany, ciągle wszyscy chcą go poprawiać, wszyscy chcą, nie wiem, uzupełniać. Jakoś człowiek sobie tłumaczy, co jest grzechem, a co nie. Pan Jezus na ziemię przyszedł, głosił dobrą nowinę, a człowiek ciągle chce go poprawiać. I myślę, że również to pierwsze czytanie też mówi nam właśnie o tym, że Jezus ciągle jest odbierany. Jedni płaczą, drudzy się z niego śmieją. No wystarczy dzisiaj włączyć telewizję, jakieś tam kabarety, jak Eucharystia, kapłani, Pan Jezus, Najświętszy Sakrament są wyśmiewani i po prostu ludzie się cieszą. To jest straszne. Kiedy ludzie wierzący idą do telewizji na kabaret i po prostu śmieją się z tego, że Pan Jezus jest szykanowany, wyśmiewany, czy tam gdzieś wyjdzie jakiś aktor w sutannie. Po prostu to jest dla mnie paranoja. Więc serdecznie pozdrawiam, dziękuję i myślę, że to wszystko, czym się chciałem podzielić. Bóg zapłaci.
Dziękuję.
Dzwonił Marek z Warszawy.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo za te refleksje. Przede wszystkim ciągłego odnajdywania i poszukiwania tej twarzy Jezusa, czy oblicza, które On chce nam ukazać. Rzeczywiście u nikogo tak dobrze tego nie widać, jak u Łukasza, który jest ewangelistą modlitwy, że to odkrywanie Jezusa dokonuje się właśnie poprzez modlitwę i na modlitwie. To jest ten uprzywilejowany moment, w którym On chce nam ukazać swoje oblicze, czy na jakim etapie relacji z Nim jesteśmy, w jaki sposób chce do nas przemawiać. Rzeczywiście to wymaga nieustannej aktywności czy czujności naszego serca także i daru Ducha Świętego. Jeśli chodzi o czytanie z księgi proroka Zachariasza, rzeczywiście można zauważyć ogromny kontrast pomiędzy tym, jak my, chrześcijanie, podchodzimy do Jezusa, a tym, jak trywialnie często jest On traktowany przez świat. Jezus zresztą sam zapowiadał, że kiedy świat będzie się cieszył, wy będziecie płakać. Taka jest też charakterystyka tego naszego życia, czy bycia w tym świecie. Często te nasze drogi, czy wrażliwości ludzi wierzących w Jezusa i w tym świecie będą się rozchodziły. Zachariasz, co może być dla nas pociechą, zapowiada, że w tym czasie ostatecznym wszyscy wreszcie odkryją, kim był ten wielki przebity, kim był ten pierworodny, nad którym się boleje, nad którym już wtedy wszyscy absolutnie wylewają łzy. I wówczas także te łzy staną się łzami oczyszczenia, łzami nad własnym życiem, łzami także przez które Bóg wyleje swojego ducha na wszystkich po prostu. Chociaż tam mówi się przede wszystkim o domu Dawida. To jest takie proroctwo, które otwiera się na te wymiary uniwersalne końca czasów. A więc patrząc na dzisiejszy świat, także jako chrześcijanie, musimy patrzeć realistycznie. Według słowa Jezusa, także zgodnie z Jego zapowiedzią, to nie jest do końca miejsce, to nie jest miejsce docelowe. To nie jest to miejsce, w którym to życie się w pełni rozgrywa i kończy. Oczekujemy nowej ziemi, nowego nieba. A ci wszyscy nasi bracia i siostry, którzy tak mozolnie często odkrywają Jezusa, także w mediach, także nieporadnie na swój sposób, którzy nie wiedzą jeszcze, kim On jest, o nich także prorok mówi, że przecież przyjdzie taki czas, że wszyscy odkryją to, kim rzeczywiście był. I oby dokonało się także to przez nasze cierpliwe, pełne miłości świadectwo.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Jesteśmy na antenie, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mieczysław ze Stalowej Woli. Dziękuję za to rozważanie słowa, które w najbliższym niedzieli wysłuchamy. Jeśli osobiście mogę coś powiedzieć, kim czy czym dla mnie jest Jezus Chrystus. Wiadomo, że tak fajnie nawiązując do roku wiary, czytając Pismo Święte, możemy przeczytać wprost i usłyszeć słowa samego Boga Ojca. Kiedy Jezus szedł do Jordanu, ma takie słowa zapisane. To jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. No i teraz ja, czy my jako wierzący, słuchamy tego. Stajemy się uczniami Jezusa. A teraz znowu Jezus mówi, jeśli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, nie naśladuje. No i ojcowie tutaj, czy ksiądz doktor też wytłumaczył, co to znaczy dla nas ten krzyż. I dla mnie to jest sprawa jako wierzącego. Sprawa oczywista i prosta i chwała Panu.
Chwała Panu. Mhm. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Również.
Może nie tak oczywista i prosta, bo oczywiście pod tym obrazem krzyża, który Jezus każe nieść swoim uczniom, możemy sobie tylko wyobrazić, właściwie przenosząc tę scenę w pierwszy wiek, jak wielkim skandalem, czy jak wielkim przerażeniem musiało to napełnić uczniów Jezusa także. No, krzyż przecież był narzędziem hańby także, narzędziem poniżenia. Powiedzieć komuś czy rozkazać komuś, aby niósł swój krzyż, czy brał go każdego dnia, umierał śmiercią taką właśnie ostatniego, pełną hańby. To było naprawdę szokujący, czy właściwie musiał być to szokujący obraz. Jezus później wypełnił go treścią, także przez swoją śmierć na krzyżu pokazał, że nie chodzi tylko i wyłącznie o śmierć ostatniego z ostatnich, niewolnika i odrzuconego przez wszystkich, ale przede wszystkim o śmierć z miłości, o życie pełne miłości, i które kończy się także tym objawieniem najpiękniejszym miłości, kiedy ktoś oddaje życie za drugiego. Więc to nie są łatwe słowa na pewno i nie były łatwe dla uczniów. Na pewno nie są łatwe także dla nas, którzy instynktownie bronimy się właśnie przed krzyżem, który oznacza cierpienie. Ja próbowałem tu także rozszerzyć troszkę tę perspektywę krzyża, który na pewno dla Jezusa był także obrazem życiowej misji, miłości do końca, relacji, które miał ze swoimi uczniami, miłości do nas wszystkich, która stanowi podstawę także właśnie jego relacji z nami, z każdym z nas, nie tylko z 12. A więc w tym krzyżu ukrywa się wszystko to, co najcenniejsze także dla Pana. Nieść swój krzyż znaczy po prostu poważnie potraktować także misję, którą Bóg nam powierzył, i być gotowym do ponoszenia ofiar dla tej misji. Być gotowym do oddawania swojego życia, tak powiedzmy, dzień po dniu dla Pana i dla drugiego. To nie jest łatwe na pewno i nie brzmi to wcale łatwo. Obyśmy właśnie z taką prostotą, z taką szczerością serca przyjmowali to słowo, nie tylko słuchając go, ale także rzeczywiście wypełniając w życiu, umierali dla siebie, żeby bardziej, dla swoich egoizmów, słabości, żeby bardziej być, żyć dla Pana i dla drugiego. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jako telefonuję tutaj z Koszalina.
Teraz i zawsze.
Trochę udzielić w audycji, która trwa. No, na pewno chciałem powiedzieć, że dzisiaj się spotkałem z wieloma przykrościami a propos pewnych osób, no, ale jakoś neutralizuję to wszystko, co się dzieje wokół mnie, i też niosę w sobie potężny dół, bo nieraz, gdy się budzę, odczuwam po prostu duży ból z racji tego. Znaczy, to jest bardziej psychologicznie to wszystko się odbywa u mnie. I nieraz próbowano mi wyprzeć właśnie Pana Boga z serca. Uważam, że niesienie tego krzyża jest to bardzo duży wysiłek, za który na pewno będziemy nagradzani w przyszłości, jak to głęboko wierzę, że tak będzie. I czasami też mam po prostu iskierkę tego krzyża, a nawet nie wiem jak dużą, ale staram się po prostu mieć to wszystko, ale nie zawsze mi to wszystko wychodzi. Także no, jest to bardzo duży wysiłek, dzień krzyża. Nie tylko, bo wiele osób o tym rozmawia, ale na pewno też no, nie poczuwa może się do niesienia tego krzyża w sobie. Uważam, że na pewno w przyszłości otrzymam to, co Pan Bóg mi tutaj obieca i nam wszystkim. Także wierzę w to głęboko, w Boga i w Matkę Bożą, która zawsze w wszelkich problemach stara się mi pomóc i moim bliskim, i wszystkim wokół mnie. Także staram się reagować na różne złe moce, bo nawet myślę, że nie jest to spowodowane tym, że ludzie mają w sobie po prostu tyle zła skierowanego do drugich ludzi, do swoich braci. Tyle, że uważam, że obwiniam za to wszystko Lucyfera. Oraz jego po prostu podwładnych, demony i tak dalej, te złe siły, nieprawości, które no, czasem mają właśnie ten dostęp do ludzkich myśli. Ale najpiękniejsze jest to, że Pan Bóg nie dał tyle władzy temu całemu złu i Lucyferowi, że po prostu nie mają dostępu do naszej duszy. To jest najpiękniejsze. I chciałem powiedzieć, że na pewno Lucyfer ma czas dany na nawrócenie, bo Pan Bóg jest sobie największą miłością w miłości.
Dziękujemy za tą... też za tą wypowiedź. A jak ma Pan na imię?
Mariusz.
Pan Mariusz. Dziękujemy Panie Mariuszu.
Ja byłem gościem. Bardzo mi było miło się widzieć z największym człowiekiem, który po prostu dba o to wszystko, jakim jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Także jeszcze raz chciałem pozdrowić gorąco tutaj z Koszalina ojca Tadeusza Rydzyka od Mariusza Jodolka, którzy byli nie tak dawno w Toruniu, w odwiedzinach Radia Maryja i akurat mieliśmy zaszczyt się spotkać z ojcem Tadeuszem. Także gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Marcin Kowalski.
Prawdą jest, że łatwiej jest mówić zdecydowanie. Ja też mam wrażenie, kiedy tutaj komentuję, czy próbuję wejść w głębie tej Ewangelii o krzyżu, że łatwiej znacznie jest mówić o krzyżu, niż nosić go w rzeczywistości. I to także powinno natchnąć nas jako przestroga, żeby przed krzyżem Pana raczej stać, czy kontemplować go, niż zagadać. To prawda. Z drugiej strony wspominał Pan tu o tych trudnych relacjach, o ludziach, którzy nas krzywdzą i ranią. Nigdzie indziej nie możemy zdobyć tej miłości, czy wykrzesać w sobie tak po ludzku miłości do nich i przebaczenia, jeśli nie wpatrujemy się w krzyż Chrystusa. To jest chyba ścisła zależność. Im więcej w nas jest także krzyża Pana, czy świadomości, że zostaliśmy nabyci za wielką cenę i wszyscy jesteśmy dla siebie braćmi, za wszystkich Pan wylał krew, tym więcej będzie także miłości do drugiego, czy zdolności do tego, żeby przebaczać, żeby wychodzić ku drugiemu. My sami z siebie jako ludzie tej zdolności absolutnie nie mamy. Jeśli o te nasze relacje możemy jak w jakikolwiek Boży sposób zadbać, to polecając je Jezusowi i patrząc na nie może przez pryzmat Jezusowego krzyża także. One także mogą być dla mnie krzyżem rzeczywiście, mogą być dla mnie doświadczeniem oczyszczenia, mogą być dla mnie wyzwaniem do tego, żeby ufać Panu, poszukiwać Go w tych, wydawać by się mogło momentach, gdzie niewiele można już znaleźć z Jego łaski. To można pojąć i objąć tylko i wyłącznie w logice Jezusowego krzyża. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i...
Halo?
No,
niestety coś się panu gubi zasięg.
Halo? Panie, ja pana słyszę. Halo?
Bardzo prosimy, tak? No niestety nie ma zasięgu. Trudno. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z Bydgoszczy Danuta. I słuchałam audycji. Bardzo dziękuję. Piękne są te audycje. Dużo mi dają. I takie świadectwo krótkie. Też wydawało mi się tak jak poprzedni pan wcześniej dzwoniący mówi, że proste, łatwe, jasne i oczywiste. I sobie myślę, no jasne, oczywiście, dla mnie też. Jestem ileś tam lat ze wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, ale w tym momencie przyszła mi myśl, że jeszcze 3 dni wcześniej, kiedy miałam objaw choroby, no i oczywiście pierwsza myśl, no oczywiście, że to może być rak, no jasne. No w związku z tym mówię, Jezu, ale niemożliwe. Ale sobie myślę, Boże, no przecież Pan Bóg nie chce choroby. Przecież Ty taka wierząca, Ty się nie boisz śmierci. Ty jesteś taka pewna, tak wszystkim potrafisz, ale daj spokój, no Pan wiadomo, Pan moim, Jezus moim Panem. I stwierdziłam, że o, stało się coś zupełnie innego, gdzie był straszny lęk. Oczywiście sny koszmarne, nocnie przez Pana. I sobie myślę, mój Panie, nie jest to takie łatwe i proste. Fajne, proste, łatwe jest w momencie, kiedy jest wszystko idealnie. Natomiast, no są sytuacje oczywiście takie, z którymi już potrafię sobie poradzić, że Panie Boże, ja wiem, idę na Eucharystię, jest lepiej, bo jesteś mocą. Ale w sytuacji, kiedy jest to zagrożenie dla mnie osobiste, dla mojego zdrowia i bycia i tego życia właśnie, to jest już problem. I faktycznie, tak jak ojciec mówi, ksiądz doktor, że rzeczywiście codziennie trzeba podnosić ten krzyż i nie łatwo jest mówić komuś rzeczywiście, ale kiedy przyjdzie do na człowieka taki moment, że o Jezus, no wiadomo, rak, co to może być, no koniec, no więc jest się maleńkim i do siebie to mówię, jestem maleńka, słabiuteńka i faktycznie chwała Panu, trzymać się Jego rękoma i nogami, bo inaczej po prostu jest niemożliwe i trwać w Nim autentycznie każdego dnia, wlec ten krzyż ze sobą, ze wszystkich sił. Chwała Panu, dziękuję bardzo i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy za to radosne świadectwo rzeczywiście. Odkrycie, że w tym blasku krzyża Jezusa padają często takie fasady naszej religijności, krzyż czy doświadczenie, także próba związana z naszym zdrowiem, cierpieniem fizycznym często okazuje się objawiać, ile w nas tak naprawdę zaufania w tą Bożą opatrzność i Jego prowadzenie w naszym życiu. No nikt z nas nie rodzi się od razu świętym i nikt z nas nie rodzi się herosem wiary. Tę wiarę także zyskujemy w takich okolicznościach. Pan także wie, dopuszczając różnego rodzaju doświadczenia, jak nie złamać w nas tej wiary. On nie jest Mesjaszem, czy nie jest Bogiem, który zagasi kno tego nikłym płomyku, jak mówi o tym także w proroctwie Izajasza. Doskonale zdaję sobie sprawę, także, że życiowe krzyże nas przerażają, że są dla nas wyzwaniem. I jeśli tylko z pokorą, ufnie, właściwie powierzymy się w Jego ręce, to te wszystkie lęki także On wykorzysta, nauczy nas przez to czegoś. Nie powinniśmy sobie wyrzucać tego, że w obliczu naszych życiowych krzyży reagujemy tak, jak reagujemy, także w obliczu zagrożenia zazwyczaj reaguje się lękiem, ale oddawać ten lęk Panu i pytać o sens, bo to jest chyba także najlepsze lekarstwo na nasze życiowe krzyże. Już Erich Fromm mówił o tym, że wszędzie tam, gdzie brak sensu, gdzie brak odkrycia sensu naszego życia czy cierpienia, tam pojawia się prawdziwy ból. Z kolei ustępuje on, kiedy w świetle Słowa Bożego i Krzyża Chrystusa spojrzymy na nasze życie i odkryjemy w nim po prostu pewną drogę do przejścia. Więc podsumowując już rozważanie nad Słowem Bożym na najbliższą niedzielę, spróbujmy postawić sobie przed oczyma obraz ukrzyżowanego, obraz Chrystusa na krzyżu. Jakie uczucia czy jakie reakcje we mnie budzi? Czy napawa mnie lękiem, strachem o moje własne życie? Czy budzi się we mnie przerażenie, ponieważ wyobrażam sobie także moją drogę na podobieństwo drogi Chrystusa? Czy też odnajduję się także w sytuacji ukrzyżowanego? Widzę moje życie, czy moje zdrowie, moje relacje ukrzyżowane i dostrzegam w tym plan Boży, dostrzegam w tym także Jego łaskę. Czy moje serce jest, czy bije, czy jest ukrzyżowane dla Pana, w sensie, czy potrafię te wszystkie moje plany, ambicje także skądinąd piękne i ważne i potrzebne oddać Jemu i nieść także za Nim, podążając za Nim, ten krzyż czy błogosławieństwo mojej życiowej misji i mojego życiowego powołania. Te wszystkie pytania stawia przed nami Krzyż Chrystusa, w który się wpatrujemy tej niedzieli. Oby nie był dla nas motywem czy obrazem, który napełnia nas strachem. Oby był dla nas siłą. Bez tego krzyża naprawdę trudno sobie wyobrazić prawdziwą miłość i spełnione życie. W filmie, który jest ekranizacją powieści Kazantzakisa, Ostatnie kuszenie Jezusa, film nakręcony przez Scorsese, jest taka scena, w której Jezus schodzi ostatecznie z krzyża, w której pod wpływem anioła, który przychodzi do niego, ostatecznie decyduje się prowadzić spokojne, normalne życie bez ofiary do końca. I wydaje się, że to życie jest rzeczywiście spełnione i daje mnóstwo radości i satysfakcji, dopóki to jest pierwszy sygnał, nie spotyka świętego Pawła, apostoła, który wyraźnie rzuca mu wówczas w twarz: nie potrzebujemy takiego Jezusa. Nie potrzebujemy Jezusa, który zszedł z krzyża, słabego, który stchórzył. Potrzebujemy kogoś, kto pokaże, jak kochać do końca. I to samo mówią wszyscy apostołowie. Paradoksalnie, kto chce ocalić swoje życie, straci je. Nikt nie potrzebuje miłości do czasu. Nikt nie potrzebuje miłości na pół życia. Każdy, kto chce kochać i kto chce otrzymywać miłość, chce miłości do końca, prawdziwej miłości. I tego uczy nas właśnie doświadczenie Krzyża Chrystusa. Te lekcje weźmy sobie do serca, słuchając słowa niedzieli, najbliższej niedzieli i wpatrując się także w krzyż naszego Pana.
Bardzo dziękuję księdzu doktorowi Marcinowi Kowalskiemu z Instytutu Nauk Biblijnych KUL za to, że przeprowadził nas przez tę liturgię słowa niedzieli, 12 niedzieli zwykłej. Bóg zapłać.
Bóg zapłać Ojcze, Bóg zapłać Państwu też za wszystkie świadectwa także w tej audycji.
I dziękuję wszystkim za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.